Do Debaterstwa powiem szczerze, że no, zupełnie nie planowałem tutaj stać. Wydawało mi się oczywiste, że skoro jedzie ze mną mój wujek w takim samym nazwisku, to Knopów. Wydawało mi się, że jeżeli jedzie ze mną mój wujek, a właściwie ja z nim, który nazywa się Knop, no to już wam Knopów powinno tutaj wystarczyć. Ale ponieważ no, mam takie postanowienie własne, no może nie noworoczne, ale postanowienie, że powiedziałem sobie, że już, ponieważ wielokrotnie się wymawiałem różnym braciom przy różnych okazjach, powiedziałem, zresztą nie sam sobie, tylko ktoś mi powiedział, że brat starszy jest również wybierany po to, żeby nie tylko w zborze mówił, ale i gdzie indziej. I to jest jeden z obowiązków brata starszego. Więc stwierdziłem, że no, trzeba coś zrobić z tym. I postanowiłem, że się nie będę wymawiał, chociaż mam ku temu wiele dzisiaj, powiem szczerze, przesłanek. Chociażby taka najprostsza, że
z tyłu nie słychać.
Taka najprostsza, że nie mam jakiegoś szczególnie ułożonego tematu specjalnie na to miejsce. I no, mam też pewne swoje obawy związane z tym tematem, który chciałbym Bratestu tutaj poruszyć. Ale to o tym może za chwilę. Najpierw jeszcze chciałem włożyć w siebie też obowiązek. Przyjechało nas całkiem sporo w Włoszegowicach. Jednak wszystkich nas nie ma. Nie ma mojego wujka Rysia i cioci Maryli. Musieli wyjechać z usługą, no to wujek z usługą, a ciocia z nim, do Biłgoraja. I nie ma też również mojej żony, Wioli Knop. No, po prostu no, sytuacja ją zmusiła do zostania w domu, ale wszyscy was serdecznie pozdrawiają i myślą o was. Jeszcze też na wstępie chciałem Bratestwo przypomnieć i ponowić zaproszenie do Leszna za miesiąc. Chyba 4 tygodnie organizujemy konwencję naszą pierwszą od wielu lat przez Wód Włoszakowicki, która będzie organizowana. Odbędzie się ona w Domu Kolejarza. Dokładnie za cztery tygodnie. Mam nadzieję, że to jest w Lesznie na ulicy Dworcowej, zaraz przy stacji. Bardzo łatwo trafić. Myślę, że będzie nam bardzo miło, jeżeli chcecie odpowiedzieć na nasze zaproszenie. I myślę, że jeżeli Pan Bóg nam pobłogosławi, to będzie to ku naszemu zbudowaniu. A teraz może wrócę do moich obaw odnośnie tematyki, którą chciałem tu podjąć, ponieważ mówimy często na tematy takie, których trzeba dużo mówić i o których często mówimy. I są takie fragmenty Pisma Świętego, które są wykorzystywane praktycznie przy każdej okazji i to jest dobre, bo są takie fragmenty Pisma Świętego, które bardziej do nas, do naszego życia przemawiają i są bliżej nas i nie ma w tym nic złego, ale tak jak tu brat Janek wspomniał godzinę wcześniej, całe Pismo Święte zostało napisane z natchnienia Pana Boga i nie tylko te słowa proroctw, które bezpośrednio Pan Bóg wkładał w usta swoich mężów, ale także wydarzenia życia, powiedzmy tak, wielu innych mężów, nie zawsze mężów bożych, są też wyrazem pewnego boskiego natchnienia i nie przypadkiem znalazły się w Piśmie Świętym. I na temat takiego właśnie jednego z wydarzeń, o których pamiętamy, ale że bardzo rzadko wspominamy, chciałbym, żebyśmy się teraz zastanowili. I od razu zaznaczam, że no, tematyka jest dosyć rozległa, więc będę się starał w miarę skrótowo mówić. Mianowicie natytułowałem swój temat to Koniec rodu Ahaba. I tematyka, tak, którą chciałem podjąć, to próba zrozumienia lekcji, które płyną dla nas z tej historii. Próba zrozumienia tego, co oprócz lekcji jak najbardziej moralnych, bo wiemy o tym, o chwilę będziemy mówili na ten temat, ale oprócz lekcji jak najbardziej moralnych, można próbować z tego wyciągnąć. Część to są lekcje, które ja teraz to chyba bardzo dobrze będziecie znali i przypominali sobie. Część też jest to pewne moje i mojego zboru przemyślenia. I no, można się z tym zgodzić, można się nie zgodzić, ale bratersu chciałem to dać pod rozwagę. Dlaczego tą tematykę wybrałem na takie jakieś uzasadnienie swoje? Chciałem przeczytać bratersu werset z proroctwa Malachiasza. Właściwie to jest jeden z ostatnich wersetów Starego Testamentu. Mówi takie słowa. Ja oto poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Zboże tak się składa, że przez długi czas mówiliśmy o tym wielkim i strasznym dniu Pana. Ale też tutaj jest zaznaczone, że Pan Bóg mówi, że wyśle proroka Eliasza. Nie rozumiemy tego, żeby była to mowa o prawdziwym, no, tym Eliaszu, o którym mówi Pismo Święte w księgach Starego Testamentu. A ponieważ uważamy, że ten okres wielkiego i strasznego dnia Pana jest naszym tutaj udziałem, więc warto by było się zastanowić, co takiego się działo za czasów proroka Eliasza i popatrzeć na to, jakie lekcje mogą z tego wynikać do mnie, dla nas tutaj żyjących obecnie. Ramy czasowe to jest takie, które bym chciałbym określić, w jakich będziemy się teraz poruszać. To są wyznaczone przez chronologię biblijną. Mianowicie od 38 roku króla judzkiego Asy do roku 8 panowania Jorama, wnuka Asy. Tam to jest, za chwilę będziemy przekonywać o tym w tej historii, duży problem z imionami króli izraelskich, których będziemy losy próbowali prześledzić. Mianowicie no, są bardzo podobne, a nawet w niektórych tłumaczeniach są identyczne, bo właśnie za chwilę się przekonamy. Czyli obejmuje to panowanie, ten okres, którym te ramy czasowe obejmują, panowanie królów izraelskich Ahaba, Ahazjasza, Jehorana i Jehu. W tym samym czasie powiemy, że są dwa królestwa. Jedno to jest królestwo judzkie i drugie królestwo izraelskie. W tym czasie w Judzie to są królowie izraelscy, a w Judzie w tym czasie planują królowie Asa, Jehoszofat i Joram. Miejsce tych wszystkich wydarzeń, o których będziemy mówili, to właśnie jest ta północna część Królestwa Izraelskiego po podziale. Stolicą w Samarii. Wiemy o tym, że Samarię tak naprawdę stworzył ojciec Ahaba, który się nazywał Omri. W tych ramach czasowych określonych w Piśmie Świętym występują takie najważniejsze postacie, o których bym chciał, żebyśmy się poruszali. Pierwsza taka zasadnicza postać, najbardziej, może nie najbardziej znana, nie najlepsza, to jest Ahab, właśnie król, syn Omriego, bałwochwalca, jest określony jako najgorszy z królów Izraela. Jednak co charakterystyczne dla jego jakiejś charakterologii, jest fakt, że potrafił się w pewnym momencie ukorzyć, czyli potrafił przyznać się do błędu, co jak na osobę sytuowaną i króla izraelskiego, no to jest już pewien szczegół, który jest istotny od notowania, zwłaszcza, że jeżeli mówimy o nim, że jest najgorszy. Pierwsza Księga Królewska, 21 rozdział, wersety 25-29 właśnie piszą o tym, że gdy po zabiciu Nabota i tej historii związanej z jego winnicą, Eliasz prorokuje do Achaba, mówi o tym, że twój ród zginie. I o tym też chciałbym, żebyśmy mówili właśnie o końcu tego rodu, to Achab przyznaje się, że jest w 29 wersecie wspomniane takie słowa Pana Boga. Czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że się ukorzył przede mną, nie wprowadzę nieszczęścia za jego życie, ale za życie jego syna wprowadzę nieszczęście na jego ród. Czyli reasumując tą historię tu związaną z tym proroctwem, Eliasz idzie do Achaba, mówi mu, że ty zginiesz tragicznie, twoja żona zginie zamordowana i jeszcze psy będą jadły jej ciało, po prostu upodlona będzie i twoje wszystkie twoje potomstwo zostanie zniszczone za to, że w ten sposób zachowałeś. Achab to słyszy i ma wyrzuty sumienia. I za te wyrzuty sumienia to proroctwo nie zostaje odwołane, bo ono nadal ten wyrok wisi, tylko zostaje odłożone w czasie, nie do czasu, że to nie spotka wszystko Achaba, tylko spotka to za czasów jego syna. On nie będzie musiał na to patrzeć. Skoro mówimy już o Achabie, to drugą postacią, która towarzyszy Achabowi, a może jeszcze o Achabie powiem, że Achab panował 22 lata w Izraelu. No i rzecz bardzo charakterystyczna dotycząca jego śmierci, to pamiętamy chyba dobrze, że on zginął zupełnym przypadkiem, ponieważ był przebrany za zwykłego człowieka. Jakiś tam łucznik sobie tak odstrzelił, przypadkiem trafił w Achaba. Achab wycofuje się z pola bitwy, no i umiera z wykrwawienia tego samego dnia, ale już nie na miejscu tej bitwy. W każdym razie ginie zupełnym tak naprawdę przypadkiem, bo ten człowiek to on tam nie liczył, że zabije właśnie Achaba. Jak wspomniałem, żoną Achaba była znana kobieta, znana z złych rzeczy, Izabel, córka Edbaala, to się nawet w oryginalnej pisowni, to wiem, ktoś pisze jako dwa słowa, Ed i Baal, króla Sydonu, czyli to nie była w żadnym wypadku Izraelitka, Żydówka. I to jest wyraźnie napisane w Piśmie Świętym, ona sprowadziła grzech na Achaba i to on był po prostu, byśmy to powiedzieli, trochę takim pantoflarzem, bo dał z sobą tak sterować, że ona wzięła nad nim, miała dużo twardszy charakter z pewnością i to wykorzystywała. Była podstępna, okrutna. Wiemy o tym, że tak naprawdę to najsłynniejsze to przestępstwo dotyczące właśnie winnicy Nabota, ona uchnuła ten spisek, który spowodował takie inne działanie. I była określona jako wierna czcicielka Baala i Asher. Ona była Fenicjanką. To były bóstwa fenickie, które wielokrotnie w Piśmie Świętym są jak najbardziej potępiane. No ale ona, ponieważ miała taką wiarę, nazwijmy to, to ją zaszczepiła u swojego męża, który też, nawiasem mówiąc, bardzo ten chętnie się oddał, czyli to też go nie zwalnia z jakiegoś odpowiedzialności. Występuje tutaj w tej historii jeszcze Achaziach. Panował on 2 lata. To był syn Achaba i Izabel. Królował w Samarii. I tak te charakterystyki jego, 2 lata panował. W tym te 2 lata, co bardzo charakterystyczne, nakładały się na siebie. On panował w tym czasie, co panował jego ojciec Achab. i w tym czasie, którym panował jego brat Jehoram, który był po nim, no, był starszy brat i młodszy brat, ale no, w razie oni, była coś takiego używane w tym czasie, jak to się nazywa, regencja, czyli równoległe panowanie ojca i syna. Już ojciec po prostu uczył syna trochę obowiązków, które miały na niego spaść, żeby tak powiedzmy całkiem zielony nie startował do władzy, bo to wiemy, że to władza raczej taka trudna królewska. No to uczono dzieci i w tym samym czasie liczono ich panowanie. To się da bardzo łatwo udowodnić, jeżeli byśmy popatrzyli sobie na daty ich panowań i porównali z datami panowań równoległych króli, którzy byli w tym czasie w Judzie. Nie będę tutaj tego całego dowodu przeprowadzał, w razie no to jest fakt, na który możemy ewentualnie później podyskutować, czyli nakładało się na jego panowanie, na panowanie Achaba i na panowanie Jehorama, który to jeszcze Achaziaszu trzeba powiedzieć, że no był raczej wiernym naśladowcą ojca, też był Baalitą, też bardzo nastawał na życie Eliasza, dużo bardziej tak naprawdę niż nawet sam Achab. Jehoram, który był jego bratem, który po nim zaczął panować, bo Achaziasz został z wyroku Bożego w pewien sposób zgładzony, Pan Bóg przeklął go. Miał wypadek, ale potem Pan Bóg mu zapowiedział śmierć. Jehoram, który panował po nim, też był złym królem, ale to jest wyraźnie zaznaczone, że nie był taki zły, jak był właśnie jego brat i jego ojciec. Jeszcze z takich ważnych postaci, tym razem pozytywnych, to jest Eliasz, który jest o Eliaszu w 17 rozdziale, w pierwszym wersecie w ten sposób pisze. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbę w Gileadzie rzekł do Achaba: niech żyje Pan Bóg Izraela, którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Czyli tutaj Eliasz zostaje przedstawiony jako mieszkaniec Tiszbę. Wiemy o losach Eliasza. Wielokrotnie w Piśmie Świętym no, jest on stawiany na najwyższym stopniu. Wiemy, jak było przemienienie Pana Jezusa na górze przemienienia. To ukazał mu się właśnie Eliasz i jeszcze Mojżesz, prawda? Czyli to nie była taka postać zupełnie tuzinkowa. Zwłaszcza powiem bratestu, że zawsze się trochę na tym zastanawiałem, bo jeżeli poczytamy o cudach, jakie wykonywali Eliasz i Elizeusz, to Elizeuszu to tak dużo bardziej spektakularny miał jakieś te cuda swoje, które wykonywał w imieniu Pana Boga w porównaniu do Eliasza. Mimo to Elizeusz zawsze był dużo niżej wstawiany. Myślę, że na ten temat, dlaczego tak się dzieje, to będziemy rozmawiali. No właśnie o Elizeuszu też mamy wspomniane. W 19 rozdziale, 6 wersecie jest napisane, w jaki sposób on został powołany. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów w poprzednim, a on był przy 12. Elizeusz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy on wszystko zostawił i poszedł właśnie za Eliaszem. Żeby tak zrozumieć cały mój ewentualny wywód późniejszy, to chciałbym, bratestu, byśmy bardzo krótko wspomnieli o wydarzeniach, jakie miały miejsce w tym czasie. Ich było bardzo dużo, więc ja będę tylko je w skrócie tak naprawdę punktował. Pierwsze to zapanowanie Achaba, bo pamiętamy 3,5 roku suszy. W liście do Jakuba to też jest wspomniane, że ta susza była na skutek modlitwy Eliasza. Eliasz wtedy się chroni, pamiętamy, nad potokiem Kerit, jest tam karmiony przez kruki. To też takie charakterystyczne wydarzenie, myślę, że wszystkie dzieci o tym na szkółkach się uczą. Później przebywa u wdowy w Sarepcie Sydońskiej. To jest ten cud, tam odbywa się, że przez ten cały pobyt u tej kobiety nie brakuje oliwy ani mąki dla tych trojga osób, które tam przybywają. Pan Jezus, pamiętamy, mówi takie słowa, że wielu było trędowatych za czasów Elizeusza, ale tylko Namana oczyścił z trądu i jednocześnie podaje ten drugi przykład właśnie, że za czasów Eliasza wiele było wdów, a on poszedł tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. A dlaczego Pan Jezus tak to zaznaczył? Bo pokazywał im, że ta wdowa nie była Żydówką w Sarepcie Sydońskiej. Ona pochodziła z tej samej krainy, z której pochodziła Izabel. Popatrzcie, jak się różniły, że jedna była w ten sposób cechowała, a druga w drugiej. Czyli miejsce zamieszkania to nam daje wniosek, że nie czyni jeszcze człowieka. Następuje później w czasie tego panowania Chaba sąd słynny nad prorokami Baala. Myślę, że historia też znana, wiemy, co się tam działo. Na koniec tego sądu wpada deszcz i ten 3,5-letni okres suszy się kończy. Eliasz jest prześladowany przez Izabel, która próbuje go zgładzić. On tuła się po pustyni. Jest przez Pana Boga pocieszany, bo załamuje się. On mówi, że już nie ma nikogo w Izraelu, kto by służył Panu Bogu. On mówi, Pan Bóg mu mówi, że tam jest jeszcze bardzo dużo osób, tak naprawdę jest tu widziane. 7 tysięcy jeszcze jest sprawiedliwi, którzy nie ukorzyli się przed Baalem, tak jest wspomniane. Ale ten element załamania, no myślę, że jest charakterystyczny. Potem Pan Bóg go pociesza, powołuje w tym czasie, Eliasz powołuje Elizeusza i następuje tam takie z Achabowych losów, następuje takie wydarzenie, myślę, że też bardzo dobrze znane, czyli sprawa związana z winnicą Nabota. Pamiętamy, że Achab patrzył sobie swojego tarasu, widział fajny teren, mówi, no, przydałby mi się i próbował go kupić od Nabota. A Nabot powiedział, że nie, to jest moje dziedzictwo, ja tego nie mogę sprzedać, bo to byłoby po prostu świętokradztwo tak naprawdę. Achab. Tutaj myślę, że jest taki jeden rys charakteru, myślę, o Achabie, który by trzeba było zaznaczyć. Właśnie Achab, no skoro nie może tego kupić, to trudno, smutno mu jest, zaczyna się trochę maltretować sam siebie, ale nic więcej z tym sam osobiście nie robi, tylko zwierza się swojej żonie, a żona mówi, ty jesteś królem w Izraelu, a sobie nie możesz poradzić z tym, i pamiętamy, co robi. Robi rzecz, która wyraźnie była bardzo, bardzo zła, bo to się nazywało morderstwo sądowe. Bo to znajduje świadków fałszywych, ustawia ich, mówi, ten Nabot jest taki, taki, taki. Wreszcie go skazują na śmierć z tego powodu, tych fałszywych zarzutów. No ale skoro umarł, no to Achab może sobie wziąć tą winnicę, bo już nie ma właściciela. Tyle właśnie, że tutaj to myślę, że ku późniejszym naszym lekcjom warto zapamiętać, w jaki sposób się to rozgrywało. To była taka, powiedzmy, kropla, która przelała czarę goryczy. Oni pewnie tam mieli więcej jakichś różnych takich świństw, które popełniali, ale tylko to jest opisane w Piśmie Świętym. Jest zapisane, że z tego powodu, że z powodu pola Nabota, przyszła kara i zapowiedź, tylko przyszła na razie zapowiedź kary na Achaba i na jego ród, na Izabel. Jest nawet powiedziane, że Izabel zginie na tym samym polu, które to tak okrutnie i bezwzględnie wzięła ze sobą. Następuje później wojna, w której uczestniczy sojusz Izraela i Judy. To rzecz też myślę, że tak raczej rzadko spotykana, bo te królestwa były ze sobą skłócone, ale w tym czasie akurat się zjednoczyli i walczyli przeciwko Ramot Gileadzkiemu. To jest miasto, które chcieli zdobyć. I w czasie tej właśnie bitwy, która tam rozgorzała, Achab zostaje ugodzony, tak jak powiedziałem, między spojenie dwóch pancerzy. Tam umiera. Jego tron zajmuje Achazjasz. Jest niewiele na ten temat napisane, to zaczyna się druga księga królewska od panowania Achazjasza. Achazjasz pisze, że pierwsze to zrobił, to tak naprawdę wypadł z balkonu i potłukł się bardzo. No i postanowił, żeby się dowiedzieć, czy wyzdrowieje, czy nie wyzdrowieje. Ale ponieważ nie był wierzącym w Pana Boga, no to wysłał posłańców do... Jest tu, może przeczytamy, bo charakterystyczna rzecz. Idźcie i dowiecie się u Belzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowienie z mojej choroby. Takie wyszło posłanie, czyli Belzebub to raczej nie kojarzy nam się z niczym dobrym, a wręcz z tym najgorszym, bo to wiemy, że to jest jedno z określeń na szatana. Czyli można powiedzieć, że chciał się spytać szatana, czy wyzdrowieje. Wtedy wstępuje, wkracza Eliasz i mówi, że nie ma tutaj proroków w Izraelu, że ty musisz się jakiegoś obcego Boga pytać. No i to tak za to, że próbujesz się go, nie próbowałeś się u mnie, powiedzmy, spytać, to Pan Bóg ci wyznacza karę, że nie wyzdrowiejesz, że umrzesz z tego powodu. No to była potwarz dla Achazjasza. I wtedy próbował zabić Eliasza, wysyłał 3 razy po 50 tych żołnierzy, 2 razy tych 50, setka tych żołnierzy po 2 razy ginie ogniem, które wstępuje z nieba. No za trzecim razem tam Eliasz idzie do tego Achazjasza i mu mówi, co i jak, jaki będzie koniec. I takie są, tak jak powiedział mu, tak też się stało, Achazjasz umiera. I jego miejsce zajmuje tu jest właśnie problem z określeniem, bo w starym tłumaczeniu trochę inaczej, w nowym inaczej, ja będę się posługiwał tym, które mam. Jego miejsce zajmuje Jehoram, jego brat. I co ciekawe, za jego czasów najważniejsze wydarzenie, jakie tam ma miejsce, to jest coś, co zupełnie go nie tyczy, mianowicie Eliasz zostaje zabrany do nieba w Rydwanie. Pamiętamy, jak tam historia przebiegała. I on praktycznie na samym początku tego czasu zostaje zabrany. Działalność Elizeusza przebiega w głównej mierze na czasy Jehorama. Z takich bardziej charakterystyk samej postaci Jehorama, to za jego czasów Elizeusz nie był, powiedzmy, jakimś tam nadwornym prorokiem, bo nadal Jehoram był złym królem, ale w każdym razie nie prześladował on w żaden sposób proroka Bożego. Oni sobie tam działali z boku, jednak nie byli prześladowani. To było, powiedzmy, dla Jehorama raczej obojętne. Następuje zmiana na miejsce Jehorama, którego zabija Jehu, wstępuje, zabija wszystkich synów Achaba, 70 ich było, czyli całkiem sporo, a także Izabel i właśnie tego króla Jehorama. A także na końcu wybija wszystkich czcicieli Baala. Takie, powiedzmy, to jest ta historia, którą chciałem Bartestu przypomnieć, bo nieczęsto, powiedzmy sobie szczerze, w te rejony Biblii zaglądamy i to mogło umknąć, a bez historii tak naprawdę nie da się zrozumieć niczego, co ma jakiekolwiek tutaj znaczenie. Bo żeby próbować sobie to wytłumaczyć w jakikolwiek sposób symboliczny, to trzeba wiedzieć, co się tam działo i trzeba wiedzieć, co się nie działo. To nie może się w żaden sposób mieszać, bo wtedy nic z tego dobrego nie będzie. Część teraz tej lekcji, którą bratersku chciałem przekazać, no jest, jak już powiedziałem na wstępie, no, szeroko przyjmowana wśród braci, a część po prostu nie jest w ogóle tłumaczona i ja bym chciał, żebyśmy próbowali sobie ją wytłumaczyć. Król Achab to, jak powszechnie uważamy, symbol jest symbol świata, czyli cywilnej władzy świeckiej nad światem. Grzech Achaba i grzech tego symbolicznego Achaba wynika z sojuszu, związku z Izabel. Izabel, czyli z papiestem, której ustępuje. Wiemy, że tak naprawdę właśnie tutaj Achab jest poniekąd sterowany przez swoją żonę i tak samo przez wszystkie czasy, kiedy był ten taki sojusz tronu z ołtarzem, no, władza świecka była często inspirowana przez żądania, przez jakieś pragnienia tej władzy duchowej, czyli papiestwa. Tak jak powiedziałem, u Achaba wyróżnia się, no można znaleźć kilka takich momentów, w których ma zdrowe, takie prawdziwe, dobre odruchy, takie ludzkie, byśmy powiedzieli. Ale jednak pod wpływem podszeptów, pod wpływem jakichś interesów własnych, jak chociażby chęć zagarnięcia się tego pola Nabota, on podporządkowuje się swojej żonie. I tak samo no, można powiedzieć, że właśnie potępienie, jakie mamy w stosunku do władzy cywilnej, która rządziła światem, to jest bez dwóch zdań wynikające z tego, że nastąpiło zmieszanie się tej sfery duchowej ze sferą cywilną. Tak jak powiedziałem, on nie jest sam niesprawiedliwy, ale też nigdy nie występuje w obronie sprawiedliwości. I gdybyśmy popatrzyli sobie na właśnie tą władzę cywilną, która rządzi, ona sama w sobie taka zła nie jest, ale biorąc pod uwagę całą jej otoczkę, to w żadnym wypadku no, nigdy się do sprawiedliwości nie upomina. I bardzo charakterystyczna rzecz. Achab ginie zupełnym przypadkiem. W czasie zawieruchy wojennej ktoś zupełnie niezamierzenie go zabija. I tak zwróćmy uwagę, w jaki sposób skończył się świat, który miał miejsce, jak się skończyły rządy pogan, byśmy powiedzieli. Ich władza została odjęta im w czasie I wojny światowej. Wtedy, kiedy tak jak w historii było, że sojusz króli występuje przeciwko sojuszowi króli, oni się tam, żołnierze się mają się mordować nawzajem, ale królów to miało nie ruszyć. Tymczasem jaki jest skutek? Ginie król. I czy nie tak było właśnie w czasie I wojny światowej? To były czasy, w których ruszały na siebie wrogie królewskie. Zwróćmy uwagę, w tym czasie same praktycznie królestwa były na terenie Europy, które są walczyły. Ruszają na siebie i się tam przez te 4 lata biją, wojują ze sobą, a skutek jaki jest? Po zakończonej wojnie okazuje się, że giną tak naprawdę królowie. Świat, który przystępował do I wojny światowej, jest zupełnie innym światem, który ją kończył. Wiemy o tym, że no, chociażby my, Polacy, w tym czasie zyskujemy zyskujemy swoje miejsce na swoje państwo. Jak popatrzy się na mapę Europy przed i po I wojnie światowej, no to tam praktycznie nie ma niczego, co by było identyczne jak przed wojną. Przede wszystkim właśnie można powiedzieć zupełnie tak oficjalnie, że władza poganą zostaje zabrana. Izabel. Ona jest córką króla Sydonu. Tak jak powiedziałem, jej ojciec nazywał się Ed Baal. Sprowadziła Baala, jego kult na Izraela. Papiestwo też wprowadzało złe nauki wśród, fałszywe nauki wśród ludu pańskiego po to, żeby zdobyć nad nimi władzę. Izabel prześladowała Eliasza, tak samo jak władza papieska przez prawie 2000 lat istnienia prześladowała duchowego Eliasza, czyli Kościół. Karmiła przy własnym stole Izabel proroków Baala. Tak samo można powiedzieć, że wszystkie złe nauki, które wpłynęły do chrześcijaństwa, wpłynęły do... które zostały, zanieczyszczyły prawdy pierwotne, wypłynęły właśnie z duchowej Izabel, czyli z papiestwa. Jej działalność wprowadziła suszę, czyli można powiedzieć, że tak jak przez całe te wieki, które określamy jako średnie, ilość prawdy, która była dostępna dla ludu Bożego, była bardzo ograniczona, i tak samo jak Eliasza karmiły kruki, tak samo Kościół był karmiony właśnie przez takie kruki. Była Izabel podstępna i nieprawa. To właśnie ta historia pokazuje nam najlepiej, związana z Nabotem. Ale zwróćmy uwagę, że ona to robiła po to, żeby się podobać władzy, jaką prezentował jej mąż, czyli władzy świeckiej. Czyli można też powiedzieć, że papiestwo, które chciało się przypodobać, mieć coś do zaoferowania władzy świeckiej, czyli cywilnej, co ono oferowało przez te setki lat? Oferowało spokojnych, nie zbyt dużo myślących ludzi, którzy byli posłuszni władzy cywilnej. To był wkład, powiedzmy, papiestwa w ten sojusz tronu i ołtarza. Władza cywilna miała władzę taką w sensu związaną z wojskiem, z panowaniem na pewnym obszarze. Władza papieska miała władzę związaną z rządem dusz, to się mi określa, czyli z umiejętnością takiego sterowania ludźmi, że byli oni posłuszni i nie wszczynali żadnych rozruchów, żadnych rewolucji. Tak jak się człowiek rodził, tak umierał. Wszystko przez ponad 1500 lat tak mniej więcej wszystko wyglądało na świecie. Zwróćmy uwagę też, że jego żona Izabel przeżyła Achaba o 12 lat. Jej władza została ograniczona, bo wiemy o tym, że praktycznie nie miała żadnej władzy, ale żyła. Czy w 14 roku można powiedzieć, że papiestwo zostało zniszczone z chwilą śmierci Achaba? Nie, wiemy o tym, że ma się tam nawet całkiem nieźle. Tyle, że jego władza w porównaniu z tym, co było poprzednio, to jest żadna. Teraz już żaden król, żaden prezydent nie mówi, że jego władza pochodzi od Boga i korony z Watykanu czy z Rzymu w tamtym czasie nie próbuje dostać. Bo teraz się mówi, że władza podchodzi z wyboru od ludzi. Już nawet jak Napoleon się koronował, to tam była taka, to już to było dużo wcześniej, ale tam była taka historia związana z tym, że papież mu podawał, papież miał prawo nakładania korony, bo to pochodziło od niego, a Napoleon mu wziął i sam nałożył, czyli to było takie symboliczne bardzo, jednak dużo mówiące, że trochę się zmieniło. A tymczasem w porównaniu z sytuacją obecną, to nawet nawet w ogóle nie ma takich odruchów, żeby próbować jakoś tłumaczyć, że władza pochodzi od właśnie no, z nadania jakiegoś papieskiego. Postać Eliasza. Eliasz jest symbolem kościoła prześladowanego, ale sprzeciwiającego się w sposób otwarty i grzechowi. Jak powiedziałem, on nie był jedynym z wiernych w tamtym czasie. Było 7 tysięcy wiernych. Ale Eliasz był najwierniejszy z tych wiernych. To nam pokazuje, że to nie jest zwykły powiedzmy wierzący. To jest najwierniejszy z wiernych, posiadający Ducha Bożego, bardzo dużą ilość, o czym możemy się przekonać przy okazji jego śmierci, kiedy Elizeusz tam chce odzyskać, chce 2/3 ducha od niego dostać. To świadczy o tym, że tego ducha Eliaszowi w żaden sposób nie brakowało. Apostoł Jakub mówi nam w 5 rozdziale, 17 wersecie, że Eliasz jaki był? Pamiętacie, braterstwo? List Jakuba, list świętego Jakuba, 5 rozdział, 17 werset. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Czyli można powiedzieć, że możemy się w pewien sposób utożsamiać z Eliaszem, a przynajmniej no, klasa kościoła może się z nim utożsamiać, bo mamy takie wyraźne zapisy biblijne. Jak powiedziałem, Eliasz miał pewne takie chwile, w których no, miał poczucie tego, że przegrywa. Takie, można powiedzieć, nawet trochę zwątpienie. Czy szczerym sercem nikt nie ma takich chwil trochę, kiedy wątpi? Myślę, że wszyscy takie momenty mamy. To by nam pokazywało, że Eliasz był podobny do nas. Eliasz jest kasą zwycięzców. On zostaje zabrany w wozie ognistym przez samego Pana Boga. Zostaje oddzielony od Elizeusza, właśnie rydwanami, które go zabierają i unoszą do nieba. Jednak mimo, że ten sposób, w jaki został zabrany Eliasz, był bardzo spektakularny, no bo próbujmy sobie to wyobrazić, jakieś rydwany ognia, które go zabierają, to czy to było ogólnie przez świat, przez ludzi innych zauważone? Kto to widział? Widział to Elizeusz. To było dowodem na to, że dostanie od Ducha Bożego po Eliaszu. Ale poza Elizeuszem o tym nikt nie wiedział. Nawet często jest powtarzana w zborze przez brata Franka ta historia, że Elizeusz potem idzie do uczniów prorockich i ci się go pytają, a gdzie jest Eliasz? No on mówi, że Eliasz został zabrany do nieba. No to oni pójdą, poszukają go, prawda? Czyli no nawet powiedzmy tak, lud Boży tego nie jest w stanie w to uwierzyć, bo to byli uczniowie Eliaszowi. Jest w stanie to uwierzyć tylko Elizeusz, który z kolei wyobraża tych, którzy nie są klasą zwycięzców, no to do wykluczenia, którzy są powiedzmy takimi no, następcami prawnymi, można tak by było nazwać, klasy kościoła, czyli no, według mnie, myślę, braterstwa też, jest on symbolem wielkiego grona. Jego czas nadszedł po zabraniu Eliasza kościoła. Nie wiem, czy to coś może nam mówić, ale no, to, co zwróciłem uwagę, że działalność Elizeusza była bardzo taka spektakularna. Tam tych cudów, które on wykonywał, było bardzo, bardzo wiele. Trudno mi o coś tutaj wyrokować z tego, czy wyciągać jakieś wielkie wnioski. No, w każdym razie tak było. Mamy też powiedziane o tym, że on był właśnie tym jedynym, który widział o zabraniu Eliasza, widział, że skończyła się pewna epoka, wiedział, że Eliasza już nie ma. I tak samo, jak czytamy sobie proroctwo o 10 pannach, to te 5 panien, które zostało zabrane, i jest pięć panien, które zostało na ziemi, tak powiedzmy. I mówimy, że jedne są obrazem Kościoła, a drugie są obrazem właściwie wielkiego grona. I jak próbujemy to wytłumaczyć, no to taki wniosek oczywisty, który się w tej historii, tej przypowieści nasuwa, jest taki, że wielkie grono ma świadomość, będzie miało świadomość zakończenia się wysokiego powołania. Oprócz tych takich, no najważniejszą rzeczą, którą otrzymał od Elizeusza, było właśnie, no może nie od Elizeusza, ale po Elizeuszu, było 2/3 darów ducha, no 2/3 ducha, który miał Elizeusz. Myślę, że to nam pokazuje, że wielkie grono, jakkolwiek te osoby, które do niego będą należały, jakkolwiek bardzo obdarowane, no nie będą miały tyle łaski, co sam Kościół. I co do tych czterech charakterystyk, które powiedziałem, myślę, że jest to, że się zgadzamy jak najbardziej, chyba, mam nadzieję, że nie powiedziałem wam nic takiego bardzo nowego. Nie nową charakterystyką jest chyba też charakterystyka Jehu, który tępiąc potomków Ahaba, no jest obrazem na Chrystusa, który przychodzi jako ten, który niszczy ustanowione na ziemi no, struktury, które powstały. Jednak, no, co tu dużo ukrywać, wiemy o tym, że od czasu odebrania władzy poganom, no, minęło już trochę czasu, prawie 100 lat, prawda? I też nie będziemy mówili, że to już jest czas, w którym Chrystus panuje, no bo nie wiemy, że tak nie jest tak naprawdę. I gdy się na tym tak zastanawiałem, to zwróciłem właśnie uwagę na tych dwóch synów, którzy byli w międzyczasie, jakbym to tak nazwał, między właśnie Jehu, który wyobraża Pana Jezusa, a Ahabem, który jest symbolem władzy pogan. Ahazjasz. No, w opinii mojej i mogę chyba powiedzieć mojego wyboru, bo mój wybór słyszał ten wykład i się jakoś specjalnie nie odcinał, wyobraża te systemy totalitarne, które powstały po zabraniu władzy poganom. Wiemy o tym, że skutkiem I wojny światowej było powstanie niezależnie od siebie dwóch systemów władzy, które no, miały pod sobą praktycznie cały XX wiek, mianowicie komunizmu i faszyzmu. Nieporównywalnie większy Ahazjasz próbował zniszczyć Eliasza niż to robiła Izabel, niż to robił Ahab. Nie udało mu się to, jednak sposób jakiegośkolwiek takiego działania był dużo, dużo mocniejszy. Zwróćmy uwagę na to, jak podchodzono do religii w czasie panowania tych dwóch systemów. Obydwóch ona została całkowicie odrzucona. Mówiono wprost, że Boga nie ma, Bóg jest albo no, przeżytkiem, jak to mówili komuniści, albo Bóg jest tylko dla ludzi słabych, tak mówili z kolei faszyści. Mimo że no, bardzo wiele dzieli te dwa systemy, to jednak one są do siebie bardzo podobne. Rodzą się w wyniku wielkiej wojny, tak samo jak władza Ahazjasza. Przez przypadek tak naprawdę się rodzą, ale też przez swoją nieprawość wyjątkowo szybko zostają zniszczone. Przez cały czas panowania Ahazjasza, już mówiłem następnie, panuje jego ojciec albo jego brat. On, jakbyśmy powiedzieli, że tu jest panowanie jednego, a tu panowanie drugiego, to on panuje równolegle do nich. I co bardzo charakterystyczne, co powiedziałem na temat Ahazjasza, to on odwołuje się do czyjej władzy tak naprawdę nad sobą. On odwołuje się do władzy Belzebuba. Co by nie mówić o systemie, który był przed Wielką Wojną i systemie, który jest obecnie, no żaden nie, mimo swojego jakiegoś fałszywego zachowania, no nie odwołuje się do władzy diabła nad światem. Myślę, że to są takie przesłanki, które mogą nam mówić o tym. Te dwa systemy, tak jak powiedziałem, no, zaprzeczały istnieniu Pana Boga. Bardzo potężnie starano się propagować ateizm. Jak popatrzymy na współczesne, powiedzmy, naszych południowych sąsiadów, Czechów, którzy no, byli tak trochę bardziej komunistyczni niż Polacy, albo na Rosjan, przez bardzo taki długotrwałe działanie, no, okazuje się, że no, są to kraje, w których bardzo mało osób wyznaje wiarę w Boga jako w ogóle Boga. No, już nie mówiąc o tym, jak wierzą ci pozostali, ale w stosunku, nie wiem, do nawet tej trochę zlaicyzowanej Europy, czy już nie mówiąc w stosunku do Stanów Zjednoczonych, no to stopień braku wiary w Boga jest w tych krajach postkomunistycznych, no może za wyjątkiem właśnie Polski, bardzo, bardzo duży. Wiemy o tym, że w tym czasie cały czas żyła Izabel, która nie miała wpływu na rządy Ahazjasza, a wręcz nawet, jak popatrzymy, no to on już zwracał do innego bóstwa, już nie do Baala, tylko właśnie do Belzebuba, czyli to było pewnie odcięcie i jakieś równoległe ich istnienie. Po Ahazjaszu, który był stosunkowo krótko rządził państwem izraelskim, jego brat Jehoram panuje. I jeżeli miałbym go w jakiś sposób odnieść do współczesności, to wydaje mi się, że on jest w sposób bardzo podobny do obecnych władz panujących na świecie. Prześladowanie Kościoła jako takiego, czy wierzących jako takich, w dużym stopniu ustało i biorąc, jakkolwiek na to nie patrząc, no nie da się powiedzieć, że jest tak, jak było kiedyś. Można powiedzieć, że no jeżeli byśmy byli bardziej odważni w potępianiu jakichś grzechów, może wina leży u nas, no zgadzam się, gdybyśmy byli bardziej odważni, to pewnie by nam trochę więcej złego o nas mówiono, próbowano bardziej nas szkalować, ale już czy ktoś może powiedzieć, że całkowicie można powiedzieć, że no, wróciłoby to do takiego poziomu prześladowania jak za czasów wcześniejszych? Myślę osobiście, że no, nie wiem, ale no, mam pewne podstawy, żeby powiedzieć, że czas takiego prześladowania fizycznego no, się skończył zwyczajnie. I teraz jesteśmy atakowani w inny sposób, myślę, że dużo bardziej subtelny i skuteczny, poprzez chociażby konsumpcjonizm jakiś rozpasany, poprzez stworzenie nowych różnych możliwości, jakie mamy w współczesnym świecie. Stoi przed naszym otworem, więc bardzo łatwo zapomnieć o poświęceniu, warto szukać jakichś innych natchnień, bardzo łatwo. Ale jako od samej władzy, to nie musimy się jakoś szczególnie obawiać. Bo współcześnie sprawy związane, powiedzmy, z jakąś duchowością są zupełnie zepchnięte na drugi plan. O Joramie, czy tam Jehoramie, zapisy biblijne, to tam nie ma w ogóle odwołań do jakichkolwiek bóstw, do jakichkolwiek jakiejś duchowości, bym tak to nazwał. Jemu to, mam wrażenie, jest obojętne. I tak też widzę współczesny świat, któremu to, że tu się zgromadzamy, no to dla większości to jest wyrazem tylko naszego jakiegoś dziwnego hobby. No ale jeden chodzi na zebrania, a drugi, nie wiem, zbiera znaczki. Chcesz, to rób tak sobie, jak ci wygodnie. Ale co mi do tego? Taka jest ogólnie tendencja, którą ja widzę. I co bardzo charakterystyczne, za czasów panowania Jehorama zostaje zabrany Eliach. Myślę, że to jest dla nas też taką wskazówką, że niewiele więcej już się będzie działo, że czas końca, jeżeli moje tutaj myśli się zgadzacie z nimi, to czas końca współczesnego świata jest, i przynajmniej, może nie współczesnego świata, ale przynajmniej wyboru Kościoła na ziemi jest bardzo bliski, bo zaraz na samym początku panowania króla Jehorama Eliach został zabrany. Nie wiem, czy to jest koniec tego, co ludzie mają stworzyć na ziemi. Być może mamy pewne przesłanki ku temu, żeby mówić, że no coś jeszcze się będzie działo. Nie wiem, może jakaś forma jakiegoś rządu światowego, może jeszcze ludzie muszą spróbować, bo na razie można powiedzieć zawsze, no gdybyśmy się między sobą nie kłócili, to na pewno byśmy byli szczęśliwi. Może mają spróbować ludzkość jako całość stworzenia, nie wiem, takiej globalnej Unii Europejskiej. Trudno powiedzieć. Następuje wyraźnie, braterstwo, myślę, że się z tym zgodzimy, odrzucenie, upadek, można powiedzieć, nawet dosyć szybki, tej jedynej potęgi, która istnieje na świecie, czyli Stanów Zjednoczonych. Zazwyczaj przy upadku jakiejś takiej dominującej potęgi, po takim upadku następował totalny chaos. Wiemy, jak upadło Cesarstwo Rzymskie, przez 500 lat nic na świecie nie mogło powstać. Dopiero za czasów Karola Wielkiego udało się coś zbudować. I tak samo inne, jak upadały inne potęgi, to następował chaos. A teraz ludzie widzą, że to się kończy i próbują temu w jakiś sposób zaradzać. Nie wiem, może tutaj daleko się posunę, ale nie wydaje mi się, żeby świat dążył do wojny. Może ta nadzieja w sile dyplomacji ma być jeszcze przez ludzi sprawdzona i pokazana, że ludzie nie są w stanie się z sobą dogadać. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie to, że upada jedyne mocarstwo na tym świecie, to widzimy. I czy to jest koniec? Tego myślę, że nie wiemy. W każdym razie dla nas nauka jest taka, że jeżeli widzimy to, to znaczy, że czas jest bliski. Bo po Jehoramie na świat, na arenę tamtą dziejową w tamtym czasach wkroczył Jehu, który wyobraża Pana Jezusa, który przychodzi z Kościołem i niszczy, przychodzi w chwale jako niszczyciel złego porządku. Niszczy, po pierwsze, zabija obecną, istniejącą wtedy formę rządów, czyli ród Achaba. Niszczy Izabel, czyli my byśmy to widzieli jako oficjalne, ostateczne zniszczenie papiestwa. I też niszczy cały ród Achaba, czyli wszelkie władze świeckie na świecie. Został najpierw zniszczony Achab, sam się zniszczył, ale ostatni jego dziedzic został zwyczajnie zabity. I myślę, że to jest przed nami i w mojej opinii bardzo niedługo. Myślę, że taka świadomość kończenia się pewnej szansy, jaka jest przed nami, szansy należenia do klasy Eliasza, no powinna być dla nas motywacją do tego, byśmy nasze życie tak prowadzili, by być tymi najwierniejszymi z wiernych. Tego braterstwu życia. Dziękuję.
Dziękuję.